Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: Wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Jonasz poszedł do Niniwy. W końcu usłuchał głosu Boga. Wyruszył, by przekazać ludziom tkwiącym w grzechu Boże ostrzeżenie, że ich nieprawość zostanie surowo ukarana. Niniwa była wielkim miastem. Tekst biblijny podaje informację, że obejmowała teren tak rozległy, że przejście go zabierało piechurowi całe 3 dni. Krytycy poddawali w wątpliwość istnienie tak wielkiego miasta w starożytnej Asyrii. Dopiero w 1845 roku francuski badacz Layard natrafił na ruiny starożytnej Niniwy i współpracując z jednym z najbardziej znanych archeologów XIX wieku, George'em Smithem, badał ruiny tego potężnego miasta. Leżało ono nad wielką rzeką Tygrys, w miejscu, w którym wpada do Tygrysu rzeka Zab, tworząc rozległą, żyzną dolinę w kształcie litery V. Od północy dolinę tę zamyka pasmo górskie, które stanowi naturalną barierę przy wejściu do doliny. Cała okolica jest niejako naturalną fortecą, chronioną przez rzeki i przez łańcuch górski. W tej bezpiecznej, rozległej dolinie znajdowało się w starożytności kilka wielkich miast. Niniwa, leżąca w górnym biegu Tygrysu, była najdalej wysunięta na północ, a w dół biegu rzeki leżało miasto Kalach, oddalone od Niniwy około 30 kilometrów. Natomiast nad wpadającą do Tygrysu rzeką Zab leżało trzecie miasto, Korszabat, w odległości około 20 kilometrów od właściwej Niniwy. Po przeniesieniu przez króla Senacheryba stolicy Asyrii do Niniwy, cały ten obszar nazywano Niniwą. Senacheryb otoczył rozległą dolinę masywnymi murami z cegły, z mułu i wyłożył ciosowym kamieniem. Odtąd Niniwa, pozostając stolicą aż do upadku Imperium Asyryjskiego, była potężną twierdzą, otoczoną naturalnymi barierami rzek i gór oraz masywnymi murami. Prawdziwe jest więc biblijne określenie, iż Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Miasto to było w 8 wieku przed naszą erą, za dni Jonasza, symbolem potęgi, wielkości, a także grzechu i nikczemności. Niniwa została podbita dopiero w 612 roku przez Babilonię, co opisuje prorok Nachum. W czasach Jonasza była światową potęgą. Tam właśnie, do stolicy silnego, wrogiego Izraelitom Imperium Asyryjskiego, Bóg posłał Jonasza, by głosił ludziom pogrążonym w niemoralności i bałwochwarstwie potrzebę upamiętania się, nawrócenia. Ta misja zlecona prorokowi Jonaszowi dowodzi, jak miłosiernym, łaskawym jest Bóg dla wszystkich ludzi, nie tylko dla narodu, który powołał w sposób szczególny, by był jego świadkiem. Bóg posyła Jonasza do Asyryjczyków, bo nie chce, by setki tysięcy ludzi pogrążonych w ciemnościach niewiedzy, niewiary, niemoralności zostało straconych, zgubionych. I rzecz niezwykła. Mieszkańcy Niniwy nawracają się. Jest to jedno z największych przebudzeń duchowych opisanych na kartach Starego Testamentu. Pomyślmy, nawet w Dziejach Apostolskich nie czytamy, by jakieś wielkie miasto pod wpływem zwiastowania apostołów nawróciło się, by jego mieszkańcy masowo, zgodnie odwrócili się od zła, zerwali z grzesznym postępowaniem i zaczęli pokutować przed Bogiem. Zazwyczaj w miastach, do których docierał Piotr czy Paweł, nawracała się mała, czasem trochę liczniejsza grupa ludzi. Natomiast w przypadku Niniwy było to nawrócenie masowe, powszechne. Trzeba tu zauważyć, że owo wielkie poruszenie serc ludzkich poprzez działanie miłosiernego Boga miało miejsce na długo przed zesłaniem na ziemię Ducha Świętego, na długo przed narodzinami Kościoła. Wiemy, że zgodnie z zapowiedziami biblijnych proroków, w czasach eschatologicznych, w czasach ostatecznych, nastąpi wielkie przebudzenie duchowe już po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu z ziemi wspólnoty wierzących. Bóg wyznaczył Kościołowi określony przedział historii, w którym Kościół, jako wspólnota złączona z Chrystusem, odgrywa ważną rolę w dziejach zbawienia. Ale Bóg nie ogranicza swych zbawczych planów jedynie do Kościoła. Boża działalność nie jest uzależniona od działalności Kościoła. Wszechmocny, suwerenny Pan przeprowadza swoje wielkie, zbawcze plany na przestrzeni wieków, różnymi metodami, na różne sposoby. Jego celem jest wezwanie wszystkich do upamiętania i powołanie tych, którzy odpowiedzą na Jego wezwanie spośród wszystkich narodów, wszystkich ludów, plemion, języków. Przebudzenie mieszkańców grzesznej Niniwy jest jednym z wielu wydarzeń, które ukazują moc i dobroć miłosiernego Boga. O regionie, do którego Bóg posłał Jonasza, czytamy już w 10 rozdziale Księgi Genezis. Jeden z synów Noego, Ham, miał syna o imieniu Kusz, który z kolei zrodził Nimroda, pierwszego mocarza ziemi, jak podaje Księga Rodzaju. To właśnie Nimrod zbudował Babilon i Kalne w dolnym biegu Eufratu i Tygrysu, a potem wyruszył w górę biegu rzeki Tygrys, gdzie zbudował Niniwę i Kalach oraz, jak czytamy w Genezis, wielkie miasto Resen między Niniwą i Kalach. Był to więc od dawien dawna, od czasów Nimroda, obszar, jakbyśmy to dziś powiedzieli, mocno zurbanizowany. Rejon ten słynął, co też brzmi bardzo współcześnie, z niemoralności, z pijaństwa, przemocy, brutalności. Jak sformułował to jeden z komentatorów, Niniwa była miejscem, gdzie nigdy nie brak było wina i kobiet, walki i rozrywki, ekscytujących sensacji i wymyślnego seksu. Było tu też wiele bałwochwalstwa. Pijaństwo, obżarstwo i niemoralny seks wiązały się z kultami wielu bóstw pogańskich. W taki rejon powędrował Jonasz. Uczynił to, jak podkreśla Pismo Święte, na wyraźne i to powtórne polecenie Pana. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że Niniwa obejmowała swym zasięgiem właściwie 3 wielkie miasta, gdzie żyło łącznie, prawdopodobnie, w opinii historyków, ponad 1 milion mieszkańców i że ten wysoce zurbanizowany obszar obejmował kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych powierzchni, nie dziwi nas to, że mowa jest w tekście biblijnym o 3 dniach potrzebnych na przemierzenie tej rozległej aglomeracji. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. Boży prorok szedł przez rozległe miasto cały dzień i wołał: ostrzegam was w imieniu żywego Boga, że Niniwa zostanie zburzona w ciągu 40 dni, jeśli się nie upamiętacie, jeśli nie zmienicie swego grzesznego, niemoralnego postępowania. Takie było poselstwo Bożego proroka. Jonasz nie dysponował mikrofonem, ani wzmacniaczem. Nie mógł skorzystać z radiowęzła czy z lokalnej stacji UKF, bo te wynalazki przyszły wiele, wiele lat później. Musiał iść przez miasto, przemierzać kolejne ulice i osiedla i apelować: upamiętajcie się. W przeciwnym razie zginiecie. Wasze miasto zostanie zniszczone. Możemy zadać sobie pytanie, w jaki sposób Jonasz dotarł ze swoim poselstwem do setek tysięcy zamieszkujących tam ludzi? W jaki sposób przyciągnął uwagę tłumu? Wydaje się, że nie musiał stosować jakichś specjalnych, nadzwyczajnych metod. Po prostu szedł przez ulicę i ostrzegał w imieniu Boga: Niniwa zostanie zniszczona, zanim minie 40 dni. Było to niezwykłe poselstwo i sam Jonasz wyglądał zapewne bardzo niezwykle. Nie zapominajmy, że przebywał przez 3 dni i 3 noce we wnętrznościach ryby. Pamiętamy, że Jonasz XX wieku, czyli człowiek, który współcześnie przeżył coś podobnego jak prorok, bo przebywał w brzuchu rekina przez 2 dni. Mówiliśmy o tym przypadku w czasie poprzednich audycji, gdy rozmawiał 2 lata po tym dramatycznym wydarzeniu z autorem książki Zgodność nauki z Pismem Świętym, miał żółto-brązowe plamy na skórze i pozbawiony był owłosienia. Prorok Jonasz zapewne też wyglądał niezwykle po 3-dniowym pobycie we wnętrznościach ryby. A jeśli rację mają ci komentatorzy, którzy uważają, że Jonasz został wskrzeszony po 3 dniach, bo przebywał już w krainie umarłych, możemy wyobrazić sobie, jak zmieniony był wygląd i zachowanie proroka po tak silnym przeżyciu. Wydaje się, że mieszkańcy Niniwy nie tylko słuchali jego poselstwa, ale zapewne zadawali mu też pytania. Skąd przychodzisz? W czyim imieniu przemawiasz? I gdy Jonasz opowiedział im swoją historię o tym, jak nie chciał iść do Niniwy i uciekał do Tarszysz, i jak Bóg zatrzymał go, zsyłając potężną burzę, a potem po 3-dniowym pobycie w brzuchu wielkiej ryby został wypluty przez nią na ląd i ponownie wezwany przez Boga, by szedł do Niniwy. Gdy to wszystko Jonasz opowiedział zaskoczonym Niniwczykom, musiało to zrobić na nich ogromne wrażenie. Patrząc na proroka, słuchając jego ostrzeżeń, uwierzyli, że mówi prawdę. Uwierzyli, że jest posłańcem Boga, że to, co im przekazuje, pochodzi od Boga żywego. Czytamy wiersz 5, 3 rozdziału. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu. To wspaniała reakcja na Boże ostrzeżenie. O to przecież Bogu chodzi, byśmy Mu uwierzyli. Gdyby ktoś nas zapytał, czy wiesz, czego Bóg od ciebie oczekuje, powinniśmy powiedzieć, bym Mu uwierzył, bym Mu zaufał, bym uwierzył w to, co On dla mnie uczynił. Tak, tego właśnie Bóg oczekuje ode mnie, od ciebie, byśmy uwierzyli w Jego cudowne, zbawcze dzieło, w to, że nas kocha i że dlatego posłał nam swego jedynego Syna, że On oddał życie, by wziąć na siebie karę za moje grzechy, za twoje grzechy. Bóg pragnie, byśmy Mu uwierzyli. Pragnie, byśmy się upamiętali, byśmy się odwrócili od zła i zwrócili ku Niemu. Tak właśnie postąpili mieszkańcy Niniwy. Uwierzyli Bogu. Postanowili porzucić dotychczasowy tryb życia. Postanowili ukorzyć się przed Bogiem, prosić Go o przebaczenie, o ratunek i ogłosili post. Oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Doszła ta sprawa do króla Niniwy. Wstał więc z tronu, zdjął z siebie płaszcz, obrógł się w wór i siadł na popiele. Drogi przyjacielu, gdy ktoś postępuje w taki sposób, znaczy to, że nie chce już żyć tak, jak do tej pory. Nie chce trwać w grzechu. Szczerze pokutuje i prosi Boga o przebaczenie. Prosi o zmiłowanie. Z rozkazu króla i jego dostojników zarządzono i ogłoszono w Niniwie, co następuje. Ludzie i zwierzęta, bydło i trzoda, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i wody nie piją. Zarządzono całkowity post. Ludzie, którzy dotąd upijali się winem, teraz wstrzymali się nawet od picia wody. Niech obloką się wory, ludzie i zwierzęta. Niech żarliwie wołają do Boga. Niech każdy odwróci się od swojego złego postępowania i od nieprawości, którą popełnia swoimi rękami. Była to masowa, powszechna, autentyczna pokuta, prawdziwe, szczere upamiętanie. Wszyscy pościli, wołali do Boga i odwrócili się od złego postępowania, od wszelkiej nieprawości. A było tu i pijaństwo, i obżarstwo, przemoc, gwałt, brutalność, niemoralność, rozwiązłość i wszelkie inne zło, którego i dzisiaj wokół nas i w nas tak wiele. Musimy odwrócić się od grzechu i wołać do Boga. Musimy porzucić złe postępowanie i prosić Boga o przemianę. W Niniwie wydarzyło się właśnie to. Wszyscy mieszkańcy nawrócili się do Boga. Od króla do żebraka. Od najbogatszego do najbiedniejszego. Od najważniejszego po najmniej znaczącego. Od tych u władzy po tych na szarym końcu. Wszyscy uświadomili sobie, że są grzesznikami. Wszyscy przyznali, że ich życie musi się zmienić. Ukorzyli się przed Bogiem, wołali do Niego, szczerze pokutowali i byli gotowi zmienić swoje postępowanie. Drogi słuchaczu, to jest znak, to jest przykład dla mnie i dla Ciebie. Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa, który słuchającym Go ludziom wskazał mieszkańców Niniwy jako wzór do naśladowania. Tam, gdzie ludzie otwierają się na Boże Słowo, gdzie odpowiadają na Boże wezwanie, odwracają się od zła, szczerze pokutują, tam Bóg może działać. Tam rozpoczyna się prawdziwe przebudzenie. Tam Duch Boży dokonuje oczyszczenia, uzdrowienia, przemiany. Niesamowite jest to, że takie przebudzenie nastąpiło w Niniwie, niegodnym, nieprawym mieście, zanurzonym w grzechu. Ale stało się. Ludzie usłuchali Bożego proroka. Zrozumieli, że dalej nie mogą żyć tak, jak dotąd żyli i ukorzyli się przed Bogiem. Jak teraz postąpi On, wszechmocny Pan, suwerenny Stwórca, Władca nieba i ziemi? Takie pytanie stawiał sobie król Niniwy i chyba wraz z nim wszyscy mieszkańcy miasta. Kto wie, może się odwróci i ulituje Bóg, odstąpi od zapalczywości swego gniewu, a nie zginiemy. Zobaczył Bóg czyny ich, że odwrócili się od swojego złego postępowania, i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Bóg ulitował się nad szczerze pokutującymi ludźmi. Nie zesłał kary, oszczędził miasto, bo ujrzał, że jego mieszkańcy odwrócili się od swego złego postępowania. Wspaniałe wydarzenie. Ocalały setki tysięcy ludzi. Możemy się radować. bo przecież całe niebo się raduje, gdy nawraca się choć jeden grzesznik. A jednocześnie, gdy patrzymy na opisaną przez proroka Jonasza sytuację, możemy zadać sobie pytanie, czy to, co się wydarzyło, oznacza, iż Bóg zmienił zdanie? Przecież jedną z największych, najważniejszych prawd jest to, że Bóg jest niezmienny. Jest też wszechwiedzący, wie o wszystkim, co wydarzy się w przyszłości. Nie podlega wymiarowi czasu, zna całą przeszłość i przyszłość, tak jakby to była teraźniejszość. Nam trudno to pojąć, bo podlegamy przemijaniu. Bóg umiejscowił nas w czasie i przestrzeni. Ciągle odkrywamy coś nowego, dokonujemy wynalazków, tworzymy nowe systemy myślowe, odkrywamy prawa rządzące przyrodą. A dla Boga to wszystko jest znane, jawne, wiadome. Bóg zna całą przyszłość, wie, co się wydarzy aż do końca historii, do końca świata. Zna też całą niewyobrażalną dla nas przestrzeń wieczności. Czy Bóg może więc zmienić swoje zdanie? Nie, jest inaczej. Spróbujmy to zrozumieć. Mieszkańcy Niniwy zostali ostrzeżeni przez proroka Jonasza, że jeśli nie upamiętają się i nie zmienią swego postępowania, zostaną osądzeni, zgładzeni przez sprawiedliwego Boga. Mogły zaistnieć dwie możliwości. Niniwczycy mogli nie usłuchać Jonasza, mogli odrzucić poselstwo Bożego proroka lub mogli postąpić tak, jak stało się w rzeczywistości. Usłuchali Bożego ostrzeżenia, ukorzyli się przed Panem, pokutowali, zmienili sposób życia. Bóg wiedział o tym, jak postąpią, gdyż On zna całą przyszłość, a jednocześnie dał Niniwczykom możliwość wyboru i odpowiedzialność za podjętą decyzję była ich odpowiedzialnością.